deti, deťom,
misii.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Grupy Misyjnej. Książę Henryku, cieszę się, że kolejny raz przybyłeś do nas. Jak sam widzisz, Twoja wizyta jest ogromną radością dla naszej grupy. Dzieci mają jeszcze wiele pytań, które nie zdążyły zadać na ostatnim spotkaniu ze względu na brak czasu. Pewnie pamiętasz. Mamy nadzieję, że dziś uda nam się zrealizować ich oczekiwanie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, że cieszę się z tego spotkania. Ola, cześć po hiszpańsku, Ola.
Nasze szkolnictwo ma jakby 3 stopnie. Szkoła podstawowa do 6 klasy, gimnazjum, które trwa 3 lata oraz liceum, które też trwa 3 lata i kończy się maturą. Jak wygląda to w kraju, gdzie ksiądz mieszkał i pracował?
Najpierw są przedszkola, oczywiście nie wszędzie, w większych miejscowościach, w miastach, wiadomo, są szkoły państwowe i szkoły prywatne. Szkoła podstawowa też trwa w Peru 6 lat. Są szkoły czasami dla chłopaków, dla dziewczyn, są też mieszane. Są szkoły państwowe i prowadzone przez zakonników. U nas były siostry, franciszkanki, Dzieciątka Jezus, Bambino Gesù, to jest włoska fundacja, które prowadziły taką mieszaną szkołę podstawową dla chyba 600 dzieci. I później też siostry prowadziły szkołę średnią dla 500 dziewczyn. Lourdes nazywała się. Ku czci Matki Bożej z Lourdes właśnie. I obok była szkoła średnia dla chłopaków. Tam przeszło 700 chłopaków chodziło. Bo tam, gdzie byłem proboszczem, Pampas w prowincji Tayacaja, w diecezji Huancavelica, w departamencie Huancavelica, w Peru, to było takie miasteczko 10-tysięczne. Tych szkół było dużo. I państwowych, i prywatnych. Czyli po przedszkolu szkoła podstawowa trwa 6 lat. Później szkoła średnia, nie ma gimnazjum, szkoła średnia trwa 5 lat. I po tej szkole można startować na studia. Ale słuchajcie, jest problem. Program w szkole średniej jest taki, że nie ma się nijak do programu studiów. I po prostu wiele razy trzeba po szkole średniej, nie ma czegoś takiego jak matura, tylko jakieś końcowe egzaminy są, trzeba chodzić na jakieś kursy przygotowawcze, żeby po prostu dostać się na studia. Jest wiele tych uniwersytetów, czasami są pewne prywatne uniwersytety. Ich poziom też jest różny. Niektórzy mogą się dostać na uniwersytet, nawet go skończą, ale później jest ciężko o pracę. Wiele razy, na przykład ci, którzy proponują pracę, wielkie firmy, które proponują pracę, mówią, potrzebujemy kogoś w tym zawodzie, w tej specjalności, tak, ale z tego i z tego i z tego uniwersytetu. Ci, którzy skończyli pozostałe uniwersytety, proszę nawet nie podchodzić z papierami. Pracy nie będzie. Czyli widzicie, szkoła jest. Wielu się uczy. Już niektórzy zaczynają doceniać wartość szkoły wiedzy. Wiedzą, że wiedza to jest postęp, ale wiele razy z powodu biedy, z powodu problemów ekonomicznych, z powodu odległości także, wielu dzieci, chociaż nauka jest obowiązkowa, po prostu nie chodzi. Jeszcze jest, mówiłem o tej odległości, tutaj też mój wychowanek też ksiądz Roosevelt, który jest proboszczem w Acobamba, w jednej też wielkich parafii niedaleko Huancavelica, prowadzi, wyobraźcie sobie, jadłodajnię dla prawie 1000 dzieci. Od poniedziałku do piątku wydaje 1000 obiadów dziennie. Dla kogo? Dla dzieci, które przychodzą, czasami idą do szkoły 2 godziny, 2,5 godziny. To, co zjedzą rano o 6, jak wychodzą, żeby przyjść na 8, przyjdą do szkoły, już są głodne. Czasami idą do szkoły, wiecie tylko dlaczego? Żeby w domu nie pracować. Bo jeżeli zostanie w domu, będzie musiał pomagać, pracować, iść na pole. Dlatego tylko idzie do szkoły. Idzie do szkoły czasami, żeby się tylko pobawić, spotkać z kolegami. Idzie do szkoły, bo tam o 11 na dużej przerwie jest regeneracyjne takie śniadanie. Czyli gorące kakao, kubek gorącego kakao i takie twarde, witaminizowane ciastka. I tylko po to idzie, żeby zjeść. I później wraca. I później wraca, znowu jest głodny. Rodziców nie ma, są na polu. Czasami w wiosce nie ma prądu. On rzuca, nie tornister, jakąś tam torbę, rzuca te książki ten i idzie na pole. Wracając z pola, wraca ze zwierzętami, które z lamami, które tam się pasły i tak dalej. Po drodze zbiera chrust, żeby można było ognisko zapalić. To jest taka kuchnia, gdzie jest ognisko na 3 kamieniach. I dopiero później mama, jak już jest ciemnia, a tam jest ciemno gdzieś koło 6, pół do 7 wieczorem, mama przygotuje coś do zjedzenia, wyobraźcie sobie, nie ma prądu. Czasami myją się nie wieczorem, bo nie ma gdzie, nie ma kranu z wodą. Dopiero jak wstają rano, się myją. I znowu, tak jak rzucił tą torbę z tymi zeszytami, zabierają i znowu idzie do szkoły. Także widzicie, mimo że te szkoły są, ta wiedza nie postępuje tak, jak to powinno być. Uczą się 6 lat, ale wychodząc ze szkoły ledwie potrafią coś napisać niektórzy, ledwie potrafią coś przeczytać, policzyć. Problem też jest nauczycieli, którzy muszą z daleka dojeżdżać. I czasami to wykorzystują też, że ci ludzie są prości, że ci ludzie nie skarżą się, wykorzystują to, że wracają w niedzielę z miasta, nie w niedzielę, żeby na poniedziałek być rano na 8, ale iż dopiero w poniedziałek po południu dojeżdżają do wioski, a w piątek rano znowu wyjeżdżają, no bo weekend, czyli uczą się praktycznie wtorek, środa i czwartek. Potem czasami są strajki. Właśnie ksiądz Roosevelt zrobił taką jadłodajnię, aby tym dzieciom, które z daleka przychodzą, właśnie podarować w ciągu dnia jeden posiłek. Tam jest zupa, tam jest drugie danie, tam jest deser, ale także uczą się higieny, że trzeba skorzystać z mydła, z wody, z ręcznika. Uczą się korzystania ze sztućców, bo w domu czasami, słuchajcie, nie jedzą sztućcami. Po prostu z miski, jak jeżeli jest zupa, kartoflanka taka, zupa zazwyczaj z kukurydzą, kartoflanka czy suszony ser tam jest wrzucony, po prostu jedzą łyżką, ale normalnie to nabierają rękami. I tam także się uczą modlitwy przed i po jedzeniu, wykorzystuje się, że tyle dzieci przychodzi tam jeść także na katechezę, czyli żeby nauczyć ich higieny, żeby też były regularnie odżywiane, uczą się jedzenia warzyw, bo tamtej kultury nie było. Dopiero Caritas wprowadził naukę wśród matek prowadzenia właśnie ogródka takiego przydomowego, gdzie sieje się, sadzi się warzywa i tak dalej, żeby także tą dietę ubogacać. Nie tylko kartofle, bo wiecie, że, nie wiem, wiecie czy nie wiecie, skąd pochodzą kartofle, nasze ziemniaki? Z południowej, a konkretnie skąd? Z Peru. Peru jest ojczyzną kartofla. I dlatego wyobraźcie sobie, jak się mówi w Wielkopolsce, w Poznaniu, jak się mówi na kartofle? Pyry. Od czego on może pochodzić? Od Peru. Prawdopodobnie to pochodzi od Peru, nie? Także widzicie, żeby nie tylko jedli kartofle, kukurydzę, ale też, żeby ta dieta była ubogacona, żeby nauczyć się jeść z talerza, żeby usiąść przy stole, a nie tylko w kucki i tak dalej. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne, bo czasami wyobraźcie sobie, w domu tam kurka lata po podwórku, krowa tam jakaś jest. Ale wiecie co? Z tego mleka się robi ser czy masło? To masło nie jest po to, żeby zjeść. To masło po prostu mama, czy ten ser, czy tą kurę, czy te jajka, zabiera na targ, sprzedaje i za to kupuje co? Tego, czego nie ma w domu. Cukier, oliwę, ryż, aby właśnie później makaron, ale później z tego przygotować jedzenie. Także kura tam biega, ale oni tej kury w rosole nie zjedzą. Kura jajka znosi, ale słuchajcie, tych jajek oni nie zjedzą, bo to wszystko idzie na sprzedaż. Bo tam nie ma, tak jak u nas, że mama, tato idą do pracy, jest jakaś, powiedzmy, jedna przynajmniej stała pensja, że można coś zaplanować. Nie. Tam dosłownie się żyje z dnia na dzień. Wyobraźcie sobie, że jak ja tam byłem, taka dzienna stawka od wschodu do zachodu słońca, to było 10 soli, czyli 10 zł za dzień pracy. Kto by u nas pracował? Za 10 zł cały dzień. Czasami z jednym posiłkiem. Nikt by się na to nie zgodził prawdopodobnie. Niemożliwe, żeby wyżywić rodzinę, a tam po prostu z tego trzeba żyć.
W szkole podstawowej uczymy się języka polskiego i angielskiego. Jest matematyka, przyroda, historia, przedmioty artystyczne i religia. Czy w Peru wygląda to podobnie?
Podobnie, tylko po hiszpańsku albo w Quechua. I też uczą się języka angielskiego. Ale słuchajcie, jakoś tak nie przykładałeś tego języka angielskiego. Wiecie dlaczego? Bo można po hiszpańsku rozmawiać od Nowego Jorku przez Florydę, Teksas, Kalifornię, Meksyk. Można rozmawiać aż do ziemi ognistej po hiszpańsku, oprócz Brazylii, nie? Także może to jakoś demobilizuje, nie? Może jakoś tak nie starają się. Bo z tym hiszpańskim się można posłużyć, że tak powiem, w całej Ameryce.
Proszę nam powiedzieć, jaki jest klimat w Peru? Czy jest to duży kraj? Na pewno większy niż Polska, bo po Brazylii i Argentynie największy w Ameryce Południowej. Dlatego pewnie i klimat jest trochę zróżnicowany.
To, co już o czym wspomniałem na początku, że to kraj bardzo, bardzo duży. Słuchajcie, 4 razy tak duży jak Polska. I mówiąc wam o tej mojej parafii, że przejeżdżając tam, jadąc, 4 pory roku miałem po drodze. Mamy pas wybrzeża, który jest pustynny, z rzekami, które tam spływają z gór. I te doliny tych rzek są bardzo, bardzo urodzajne. Tam na wybrzeżu rośnie trzcina cukrowa, bawełna, ryż. Później, słuchajcie, oprócz tego pasa wybrzeża, to jest, wyobraźcie sobie, od Ekwadoru do Chile, to jest 2,5 tysiąca kilometrów. Chyba stąd chyba mamy do Rzymu, może mamy 1000 kilometrów, nie? Do Rzymu, patrzcie, ile państw po drodze jest, nie? A tam 2,5 tysiąca pas wybrzeża. Później mamy dżunglę, wysoką i niską, z Amazonką, największą rzeką świata, która tam płynie, ma źródła zresztą w Peru. I także góry, wysokie góry. Myśmy tam, słuchajcie, mieszkali na 3300 metrów nad poziomem morza, a jadąc do Limy, przejeżdżaliśmy przez 4818 metrów, czyli wyżej niż Mont Blanc, największa góra w Alpach w Europie.
Proszę nam powiedzieć, w jakich warunkach żyją i mieszkają dzieci najuboższe?
Peru ma wiele twarzy. Dzieci, które żyją na wybrzeżu, mają inne warunki, te biedne też. Dzieci, które żyją w dżungli, inne warunki. Dzieci, które żyją w górach, też inne warunki. Najtrudniej może mają dzieci w górach, bo klimat jest, no, chyba najtrudniejszy. W dżungli, można powiedzieć, jest łagodny. Na wybrzeżu też, ale w górach jest ciężko. Szczególnie, wyobraźcie sobie, kiedy u nas jest lato, od czerwca do września, tak, to tam jest zima. Na opak. Teraz u nas mamy co? Zaczyna się zima, tam zacznie się lato. Lato, czyli pora deszczowa. Także, słuchajcie, wszystko będzie rosnąć, szaleć. Te ziemniaki, kartofle będą kwitnąć fioletowo, biało, różowo. Jak w górach się jedzie i się później patrzy, normalnie takie makatki, takie kolorowe dywany. I słuchajcie, ciężko. Przede wszystkim dlaczego ciężko? Nie tylko warunki klimatyczne, że zimno. W domach nie ma centralnego ogrzewania. Domy są zrobione z ziemi, a wysoko w górach, powyżej 3500 metrów, zrobione z kamieni. Nie ma okien, słuchajcie, w oknach jest albo papier, albo plastik. Nie ma wody, nie ma centralnego ogrzewania. Czasami tak jak są ubrani, w ciągu dnia idą spać. Tylko się przykrywają jeszcze, przykrywają się kocem. Potem, słuchajcie, są jeszcze inne problemy, bardziej złożone. Brak pracy, czyli nie ma stałego dochodu, jest bieda. Później rozbita rodzina. Później przemoc w rodzinie. Jest nawet takie przysłowie, brzydkie przysłowie, które mówi mas te quiero, mas te pego, czyli bardziej cię kocha, bardziej cię bije. Szczególnie chodzi tata, który w ten sposób traktuje mamę, swoją żonę. To jest tragiczne. I później też, słuchajcie, alkohol. Nie, że może tam za dużo pili i tak dalej, ten, ale mocny alkohol z trzciny cukrowej, a oni tam ani nie zjedzą, przepracowani są, nawet może niewiele muszą wypić. I później, jak to się mówi, mówią tam niemiejscowi, że wchodzi i wychodzi z niego ten Indianin, ten duch Indianina z niego wychodzi. Czasami są bardzo okrutni dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci, czasami są brutalni. Naprawdę. I dlatego na zdjęciach te dzieci, które patrzą, i to wielu moich znajomych zauważyło, tutaj też przywiozłem wam widokówki, możecie zobaczyć, czasami te dzieci mają taki smutny wzrok, takie smutne oczy. Piękne dzieci, ale taki smutny wzrok.
Co lubią ubierać się nasi rówieśnicy?
Teraz to zależy gdzie, na wybrzeżu, czy w dżungli, czy w górach. W zależności od klimatu też się ubierają. No w dżungli na pewno się ubierają cienko. Jakieś krótkie gatki, nie? Jakaś bluzka i to jest wszystko. I to jest wszystko. I tam, słuchajcie, w dżungli jest porządek. Rano najpierw się idą do rzeki myć dzieci, potem się idą myć mamy, a potem dopiero idą ojcowie i mężczyźni. Jest porządek, jest dyscyplina. I można powiedzieć, że w dżungli i na wybrzeżu są tacy najczyści. Później na wybrzeżu, słuchajcie, też jak jest lato, to się ubierają cienko, bo jest elegancko, ciepło, teraz jest pięknie, tam wiosna. Ale wyobraźcie sobie, kiedy zbliża się ta zima ich, kiedy w dżungli spada temperatura do 20 stopni, wtedy oni zaczynają się, dla nas to jest coś normalnego, oni zaczynają się czuć zimna i zaczynają szukać jakiegoś swetra, żeby się ubrać. Na wybrzeżu też. Lima, stolica Lima, ma paskudny klimat. Wyobraźcie sobie, w tych zimnych miesiącach, od czerwca do września, smogu. Nie smog, nie mieli z wawelskim smokiem, nie? Smog, tak, słuchajcie, niebo takie szare, te ostatnie piętra tych drapaczy chmur są zatopione w tej mgle i pada taki drobny deszczyk, garua się nazywa. To jest taki drobny, ale słuchajcie, że jak spada, dosłownie przenika przez skórę. Też się muszą ubierać. W górach, słuchajcie, w ciągu dnia jest pięknie, trzeba się ubierać na cebulkę, bo czasami jest pięknie, ale za chwilę słońce gdzieś zajdzie, czy trochę cienia i od razu się robi zimno. A w nocy się trzeba przykrywać. Szczególnie w tej porze, kiedy tam jest ta zima od czerwca do sierpnia, temperatura spada czasami do paru stopni poniżej zera. Chociaż teraz z tymi zmianami klimatycznymi, nawet niedaleko Puno, to jest wysoko w górach, 3800 metrów nad poziomem morza, niedaleko granicy z Boliwią spada do 15 stopni poniżej zera. I wiecie co, że bardzo dużo w tym czasie umiera małych dzieci. Daleko jest do ośrodka zdrowia, czasami tego ośrodka zdrowia nie ma, niż mama się zorientuje, po prostu zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i to dziecko dusi się flegmą, bo nie ma lekarza i umiera. Jest bardzo duża śmiertelność małych dzieci, szczególnie w tym czasie.
Księże Henryku, na dziś musimy już kończyć, ponieważ czas nam ucieka. Ale bardzo prosimy, abyś jeszcze przyszedł na nasze następne spotkanie, ponieważ dzieci mają kolejne pytania. Odnośnie twojej pracy jako misjonarza i kapłana, który przez wiele lat mieszkał w Peru w bardzo wysokich górach. Natomiast w dzisiejszej audycji wystąpili
Małgorzata Zamojska,
Elżbieta Bartoszewska,
Magdalena Mosek,
Ola Błaszczok,
Anna Nowodworska.
A gościem naszej audycji jest ksiądz Henryk Pocześniok, misjonarz z Peru. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
Audycję przygotowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka, misjonarka Maryi.